Reklama.
Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
Nazywam się Cezary Andrzej Jurkiewicz, mam 55 lat, jestem żonaty, jestem ojcem 8 dzieci, jestem przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Tylko uczciwy samorząd może doprowadzić do zmiany w Warszawie. Kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 7. To są dzielnice Targówek, Wawer i Wesoła z miejsca numer 1.
To już godzina 8:08, druga godzina poranka wnet zaczęła się niepostrzeżenie, a my zajmiemy się teraz sprawami międzynarodowymi. W naszym studiu profesor Krzysztof Miszczak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki Bezpieczeństwa, SGH.
Tak jest, dziękuję bardzo.
I znawca spraw międzynarodowych, chińskich, niemieckich. O niemieckich dzisiaj będziemy rozmawiać. Wybory odbyły się do Landtagu w Bawarii. CSU wygrała, ale straciła większość. Partia Zielonych jest drugą partią. Alternative für Deutschland chyba już na stałe wkroczyła do niemieckiej polityki. Czy to jest trzęsienie ziemi, czy bez przesady?
Nie, ja bym się tym tak nie za bardzo politycznie przejmował. To jest lepszy wynik, bo CSU, bo tutaj pan redaktor powiedział, dostała 37,2. Były prognozy 33-35, więc powinni być zadowoleni ze względu na tą sytuację. No, zaskoczeniem jest oczywiście, zaskoczeniem i nie, bardzo słaba pozycja SPD. No, to jest piąta partia, która na piąte miejsce zajmuje na tej liście tych partii, które brały udział w tych wyborach. No, AfD tradycyjnie teraz już wysoko, ale nie tak, jak było oczekiwane przez przewodniczącego Gaulanda tej partii. Bardzo dobry wynik tak zwanych wolnych wyborców. To jest taka partia, która jest, nie jest partią w tym sensie sensu stricto, ale to jest taka powiązanie różnych takich wolnych wyborców, którzy chcieliby wskazać na różne tematy, które są istotne tam w regionie. Też mają taki związek ponadnarodowy. FDP nie wiadomo, czy wejdzie do Landtagu. No, tam mamy taką samą, że tak powiem, barierę 5%, którą trzeba przekroczyć. No, lewica nie wejdzie do tego Landtagu. Co jest ważne, wybory są, że tak powiem, odbyły się w kryzysie, w czasie głębokiego kryzysu systemu politycznego w Niemczech. Jest to pewna wskazówka, to jest partia koalicyjna, wielkiej koalicji w Berlinie, to jest bardzo ważne, CSU, jako siostrzana partia CDU. Z drugiej strony drugi koalicjant, SPD, dostał bardzo słaby wynik, czyli dwa bardzo słabe wyniki w koalicji rządzącej. W Berlinie to jest wskazówka, że coś niedobrego dzieje dla koalicji rządzącej. Zresztą wpływ Berlina na wybór tutaj, na te wybory w Bawarii był ewidentny. To znaczy konflikty permanentne w tej wielkiej koalicji, brak tematów, brak wizji, brak programu, nie tylko w polityce wewnętrznej, ale zewnętrznej, brak reakcji, brak bezpieczeństwa w państwie. Tutaj jeden z najważniejszych momentów państwa niemieckie w tej chwili jest wewnętrznie na tyle destabilizowane w wymiarze bezpieczeństwa, czy zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom, i to się oczywiście odbiło też, że tak powiem, na wynik wyborów. Bardzo istotnym elementem jest tutaj wysoka ilość czy procentów, które dostała Partia Zielonych. Partia Zielonych, jest to wskazówka na to, że to jest taka partia centrowo-liberalna, to znaczy ona nie jest już taka, jak była na samym początku, jak wtedy, jak był ten pierwszy zjazd w Karlsruhe tej partii, kiedy ona była tylko dyskutowana na temat natury, czy te ochrony środowiska. A teraz ta partia obejmuje wszystkie tematy, jest bardzo atrakcyjna dla różnych wyborców. Wczoraj do urn poszło 9,5 miliona wyborców. Około do 2 milionów, bym powiedział, mówi się, że 2,5 miliona to są tak zwani przyjezdni, tak jak w Warszawie, to znaczy ludzi, którzy kompletnie nie mają żadnych kontaktów z Bawarią, czyli ta stara Bawaria była zawsze postrzegana jako CSU, a CSU to Bawaria. Dzisiaj to się zmieniło i myślę, że ta klasa polityczna z CSU nie zrozumiała w ogóle rozwoju tego własnego społeczeństwa. No i oczywiście do tego dochodzi element starzenia się społeczeństwa, więc są inne tematy, które zadziałały. Jest to najgorszy wynik CSU od 68 roku. W 50 roku, 1950 roku mieli gorszy jeszcze, więc to jest dla tej partii na pewno to jest pewna katastrofa. wskazówka taka, musimy zmienić cały personel, no i oczywiście musimy zlikwidować konflikty wewnętrzne w tej partii między Söderem, Söder to jest przewodniczący, premier landu i ministrem spraw wewnętrznych rządu federalnego, z Seehoferem, to był oficjalny konflikt między wewnątrz tych partii, tych frakcji. To doprowadziło prawdopodobnie do takiego wyniku, jaki dzisiaj mamy.
CSU zawsze uchodziło za tą bardziej konserwatywną część tej wielkiej niemieckiej, chadeckiej koalicji. Jeszcze niedawno zawieszano z powrotem krzyże na urzędach w Awarii. Niektórzy twierdzi, że to jest taki gest przedwyborczy. Kościół katolicki w Niemczech, który jest niezwykle progresywny, się od tego odcinał, że po co te krzyże. Ale czy ten konserwatyzm CSU to jest tylko taki szafarz medialny, czy on rzeczywiście istnieje?
On to znaczy siłą tego landu. Pamiętajmy o tym, że to jest jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarczo land w Republice Federalnej Niemiec. Siłą tego landu była ten element konserwatyzmu, ale tego połączenie takiego nowoczesnego rozwoju z wartościami. To cały czas był to temat taki pewny w wyborach. Dzisiaj to się zmieniło. Dlatego powiedziałem, dzisiaj ta część tego społeczeństwa się wymieszała. Ona nie reprezentuje już typowo wartości bawarskich. Tego problemu już w tej chwili w Bawarii nie ma. To nie zostało wzięte kompletnie pod uwagę, że są nowe ambicje nowego społeczeństwa, młodego społeczeństwa, co jest istotne. Zieloni dostali bardzo dużo głosów od wyborców z CSU. I oczywiście wyborcy CSU też wybrali AfD. To znaczy te wartości, które oni uważali, że są dla nich ważne, ta partia, która ciągle była przy władzy, nie reprezentuje.
Porozmawiamy chwilę o tych zielonych, bo oni jakby stali się tam wiodącą partią tego nurtu lewicowego. Co się stało z socjaldemokracją w Bawarii?
Znaczy demokracja w Bawarii...
Socjaldemokracja.
A, socjaldemokracja.
Chodzi mi o SPD.
SPD, bo myślałem, że chodzi o to. Więc oczywiście tutaj to jest trend generalny tej partii. Ona oczywiście jest partią tradycyjną, reprezentującą swoje wartości, które reprezentowała, że tak powiem, do tej pory. To jest partia, która się bardzo, bardzo mało zmienia i ewoluuje. Tendencja, tak jak powiedziałem na początku, przyszła też z Berlina, to jest kryzys tej partii, ludowej, ale zresztą tak samo jak i CDU i CSU, te duże partie, i zresztą to nie jest problem niemiecki, to jest w Europie taki problem. Ludzie odchodzą od wielkich partii, które nie są przejrzyste, nie można tego kontrolować, one nie reprezentują tych interesów wszystkich grup. Te partie się w sensie politycznym, mówiąc kolokwialnie, wypaliły, a SPD ma tendencję spadkową, staje się przeciętną, jedną z najbardziej przeciętnych partii w Niemczech, ponieważ te problemy, które one, ta partia, jej przewodnicząca, ta nowa Nales, nie jest w stanie, że tak powiem, zrealizować tych życzeń, które stoją przed tą partią, skierowane są w stosunku do młodych wyborców. Sytuacja polityczna w Niemczech też jest specyficzna. 2015 roku, oczywiście, jak mówimy o tym problemie, cała polityka Merkel jest w tej chwili absolutnie krytykowana. Jest to zresztą wyniki tych wyborów. I też SPD, tak jak powiedziałem, to jest koalicjant. Dochodziło do takich konfliktów, że mieliśmy wrażenie, że ta koalicja się rozpadnie. Poza tym proces dochodzenia do tej koalicji też trwał bardzo długo. Niemcy są po prostu zmęczeni tą sytuacją. Potrzebują stabilizacji. Stabilizacji daje partia, tutaj o zielonych, jeżeli teraz pozwoli pan, tak do tego wrócę. Ona obejmuje wszystkie tematy i jest, że tak powiem, do przełknięcia politycznie też dla młodego pokolenia, szanując wartości przeszłości, czyli przyjmuje pewne elementy CSU. CSU po prostu przespała ten rozwój polityczny. I jeszcze jedno, i przewodniczący, premier rządu landowego, on jest od 6 miesięcy, on jest mało doświadczony w tym, że tak powiem, w tej polityce landowej, mimo że miał różne miejsca jako minister tam Europy, czy tam nie wiem czegoś w tym rządzie landowym, ale tu są ambicje, grają bardzo dużą rolę. To ego tego jest bardzo rozwinięte, Södera. Tu on jest nieakceptowalny też w pewnym sensie przez społeczeństwo niemieckie, ponieważ jest nie tylko, że jest arogancki, ale on jest ciężki do, jakby to powiedzieć, do akceptacji, ponieważ on jest taki nie do zaakceptowania, mimo mimo że pochodzi z takich, że tak powiem, nie z jakichś tam, nie wiadomo, nie robił wielkiej kariery w swoim życiu i jego rodzina pochodzi tam z takich, że tak powiem, średniej klasy, nie znalazł tego kontaktu bezpośredniego do tego społeczeństwa w Bawarii. A społeczeństwo Bawarii jest ci skomplikowane, jest inne, tak jak powiedziałem, jest napływowe, jest to wymiana różnych poglądów i do tego doszły pewne tematy z centrali, to jest migracja, to jest zamykanie czy otwieranie granic, to jest inna polityka Bawarii w stosunku do Berlina. Te kontrowersje nie zostały społeczeństwu dokładnie wyjaśnione, o co chodzi dzisiaj w Niemczech jako całości.
Z naszego polskiego punktu widzenia, czy to jakoś wpływa na naszą politykę wobec Niemiec, na kontakty polsko-niemieckie, to co się tam wydarzyło, czy nie bardzo?
Nie, to są wybory oczywiście, one są ważne, te wybory, dla następnych wyborów w Hesji za 2 tygodnie, bo to będzie sygnał już dla centrali. Wtedy centrala jest dla nas ważna, bo to jest dodatkowe osłabienie pozycji pani Merkel, ale jestem absolutnie przekonany, że pani Merkel nie odejdzie z tego swojego, z tych swoich dwóch urzędów. Będzie oczywiście zjazd partii 2 grudnia, ale pani Merkel nie wycofa się z polityki tak, jak się... Jeżeli doszło do jakiegoś, nie wiadomo jakiegoś wydarzenia, ale wątpię, żeby do tego doszło. Dzisiaj Niemcy szukają stabilizacji, a najpoważniejszym problemem uważam w Niemczech i też oczywiście w Bawarii, to dostrzegają też w Berlinie niektórzy politycy, to jest przede wszystkim bezpieczeństwo dla obywateli, które nie jest zapewniane przez niedofinansowaną policję w tym państwie. Ta policja nie jest w stanie ochronić tego państwa na granicach, tak jak sobie to wyobrażają niemieccy politycy. Ona musi być doinwestowana. Oczywiście cały problem klimatyczny, to jest bezpośredni, to jest, proszę pomyśleć sobie, Bawaria to jest państwo górzyste, ale o dużym zalesieniu. To jest ważny element polityki w Bawarii. Tam jest inna świadomość po prostu, dlatego ta partia powstała też tam na południu, a nie, mówię o zielonych, a nie na północy. I różnice kulturowe w Bawarii z północą Niemiec. Państwo wiecie na pewno, ta granica przebiega na rzece Moguncji, na górze są tak zwani Prusowie, czy Prusacy, jak oni to mówią, a na dole są oczywiście Bawarczycy, którzy nie chcą mieć nic wspólnego. No i słabość oczywiście dwóch struktur, Kościoła katolickiego i ewangelickiego, bo tam też jest taki. I tak pan słusznie powiedział, panie redaktorze, opozycja Kościoła w stosunku do tej partii, która CSU, która była fundamentem tych kontaktów między Kościołem katolickim i że tak powiem, tym takim wyborcą bardziej konserwatywnym, starszym, a społeczeństwo Bawarii się starzeje. Zresztą jak patrzymy na te wyniki, to 30-40% starszego pokolenia wybrało CSU.
Już Zieloni powiedzieli, że są gotowi do negocjacji koalicyjnych. Przedtem, przed wyborami, premier Bawarii mówił, że żadnej koalicji z AfD. Czy pan sądzi, że może dojść do takiej koalicji czarno-zielonej, tak to nazwijmy?
Tak, to jest możliwe, oczywiście to jest możliwe, ale ja myślę, że nie. Że w Bawarii to do tego nie dojdzie. Raczej dojdzie do tej koalicji między CSU a tymi wolnymi wyborcami. Ponieważ to są partie bardzo, bardzo podobne w swoim wymiarze. Poza tym one kompensują ci wolni wyborcy pewne tematy AfD. Więc tutaj byłoby dobrze, że tak powiem, z nimi mieć koalicję. Będzie to koalicjant bardzo trudny, ponieważ będzie wymagający. Nie dostał mało tych głosów, dostał 11,6 z tego, co my dzisiaj wiemy. Więc to jest bardzo dużo, więc myślę, że CSU pójdzie w tym kierunku. Między Zielonymi, Partią Zielonych a CSU jest za dużo różnych tematów, których nie można pogodzić. Doprowadziłoby to do pewnych perturbacji w koalicji. Więc wydaje mi się, że wolni wyborcy, Freie Wähler z CSU, to jest taka koalicja, która może funkcjonować. Muszą ją utworzyć w ciągu jednego miesiąca.
A wybory w Hesji już za moment. Będziemy obserwować dalej tą niemiecką scenę polityczną, bo ona jest ważna również dla nas. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Profesor Krzysztof Miszczak, Instytut Studiów Międzynarodowych, Zakład Polityki i Bezpieczeństwa, Szkoła Główna Handlowa, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Godzina 8:25, Poranek Wnet, 15 października. W studiu jest minister Marek Suski, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj pan szef Platformy Obywatelskiej, pan przewodniczący Grzegorz Schetyna, powiedział coś o szarańczy bodajże, czy przedwczoraj, ale jeszcze mówił też o tym, że pan premier
prezentował swoich członków?
To nie wiemy, to jeszcze spróbujemy dojść do tego, co chodziło z Czarańczą, ale powiedział też jeszcze coś innego, mianowicie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska uważa, że Mateusz Morawiecki powinien przestać być premierem, ponieważ jest kłamcą i premierem powinien zostać Grzegorz Schetyna. Będzie
który zatem jest
wniosek o wotum nieufności.
Źrenicą prawdy.
No tak. No dobrze, ale ten zarzut, że premier mija się z prawdą, że w świetle tych nagrań raz mówi jedno, raz mówi drugie, czy on jakoś może tutaj w premiera uderzyć?
No, stara się. No, bardzo by chcieli premiera uderzyć. Na razie to takie bezsilne pochukiwanie, bo w tych nagraniach niczego nadzwyczajnego nie ma. Niech oni posłuchają swoich nagrań, co tam ich koledzy opowiadali na tych taśmach, jakie propozycje korupcyjne, jak to kontroli unikano w spółkach żony, jak to przelewy pieniędzy trzeba było ukryć. No, jak tam się posłucha, co tam Platforma na tych taśmach opowiadała, to rzeczywiście włos się jeży na głowie i nie dziwię się, że użyli służb specjalnych, żeby zabrać dziennikarzom te nagrania przemocą, wyrywając komputer, zakładając podsłuchy dziennikarzom, politykom, nawet żonom. Przynajmniej jeden wypadek jest znany, że żonie naszego polityka założono podsłuch. Więc niech ten Schetyna już się nie wygłupia. Niech oni się najpierw wytłumaczą ze swoich taśm, ze swoich przekrętów, ze swoich łajdactw, a później niech wysunie kogoś przyzwoitego na kandydata na premiera, jeżeli oczywiście taka okazja się pojawi, bo dzisiaj to po prostu jest bezsilny pisk kogoś, kto nawet nie potrafił wymienić jednego sukcesu swojego rządu, więc do czego oni się pchają? No nic nie potrafili przez 8 lat zrobić, a teraz chcieliby rządzić.
I uważa pan, że ten, nazwijmy to, taki konkretny menedżerski styl Mateusza Morawieckiego w rozmowach z politykami Platformy Obywatelskiej, kiedy jeszcze sam był prezesem banku, w dłuższą metę nie zaszkodzi premierowi?
Uważam, że tam nic specjalnego nie ma. No, to, że czasem ktoś użyje jakiegoś mocniejszego słowa w rozmowie prywatnej gdzieś tam w restauracji, to ja nie znam takich osób, którym się nigdy w życiu nie zdarzyło coś takiego powiedzieć, a swoją drogą poza tym, to cóż tam takiego jest znowu. Przecież nie ustawia deali na setki milionów, tak jak koledzy z Chetyny, no więc o co chodzi? No jeżeli ktoś miałby się podawać do dymisji, to pan premier gabinetu cieni, czyli Grzegorz Schetyna.
No ale jeszcze trudno, żeby premier gabinetu cieni, komu ma się podawać do dymisji? Prezydentowi?
Swojemu gabinetowi cieni. No bo stworzyli coś takiego, taki
jeśli
twór.
Jeśli chodzi o dymisję, to w prasie pojawiły się informacje, że po wyborach samorządowych ma dojść do kolejnej rekonstrukcji rządu. Część ministrów ma odejść. Czy pan coś wie na ten temat?
Nic mi nie wiadomo na ten temat. A dokąd mają odejść?
No podobno do Europarlamentu, mówi się między innymi o
wybory
szefowej edukacji narodowej.
W przyszłym roku na wiosnę.
No, ale już tak raz było, że żeście zaprzeczali przez kilka miesięcy o rekonstrukcji, na zakończenie zrekonstruowano panią premier.
Wie pan, no w końcu prędzej czy później rządy się zmieniają. No to nie można powiedzieć, że ten rząd będzie w takim składzie do końca świata jeden dzień dłużej. No, oczywiście wszystko się zmienia, ale w tej chwili nie ma takich planów.
Tymczasem zawirowania kampanii wyborczej dotknęły również pana okręgu poselskiego. Część mediów zaczęła mówić o układzie radomskim, który tam istnieje i który nie jest układem tym razem innych partii, tylko Prawa i Sprawiedliwości.
No sądzę, że jeżeli chodzi o to, to powinni mówić o Platformie i tym, co tam się dzieje, bo Platforma dzisiaj rządzi miastem, a szefem Radpecu, czyli przedsiębiorstwa ciepłowniczego, jest człowiek z zarzutami, to ciężkimi zarzutami narażenia spółki na wielomilionowe straty. Jeżeli tam jest jakiś układ, to układ Platformy, no ale tak naprawdę to jest w tej chwili sprywatyzowane miasto przez Platformę. Walczymy o to, żeby w Radomiu było uczciwiej, żeby ludzie mieli pewność, że rządzą ci, którzy rządzą w imieniu ich, a nie jakichś szarych powiązań. No ale oczywiście wiadomo, że oni się bronią, oskarżają różne swoje grzeszki dzisiejszych przeciwników, dzisiejszą opozycję, bo jesteśmy w opozycji, tak w Radomiu, jak i na Mazowszu. Przypominam, rządzi Mazowszem koalicja PO-PSL ze Struzikiem na czele i rządzi też fatalnie.
Czyli te zarzuty, które pojawiły się w jednej z komercyjnych telewizji, że posłowie PiS-u, że ich rodziny byli zaangażowani tam w zmianę trasy drogi, że były działki kupione na terenie, przez który droga ma przebiegać, to są zarzuty nieprawdziwe, pana zdaniem.
No, ten człowiek, który został o to pomówiony, złożył zawiadomienie do prokuratury, skierował sprawę do sądu. No, cóż można więcej zrobić, jeżeli ktoś posługuje się kłamstwem? Nie mają programu, nie mają argumentów, nie piszą programów, piszą pozwy i takie szkalujące materiały. No, widocznie to jest ostatnia deska ratunku. Nie mają żadnych pomysłów, więc tylko i wyłącznie rzucają różnymi kłamstwami.
Tymczasem wczoraj też coś się działo w Radomiu. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kupiło radomskie lotnisko. Dlaczego?
No właśnie to jest przykład tego, jak działała w Radomiu Platforma. Przez 4 lata doprowadzili do upadłości wielomilionowych długów na lotnisku w Radomiu. Trzeba było lotnisko ratować. Nasze zabiegi doprowadziły do tego, że jest strategiczny inwestor i będzie inwestycja rzędu około 1 mld zł. Będzie to zapasowe lotnisko dla Okęcia. Dzisiaj Okęcie już jest właściwie u szczytu możliwości przyjmowania samolotów. No i potrzeba jest po prostu lotniska dodatkowego, zapasowego. Udało nam się doprowadzić do podpisania właśnie umowy przejęcia, a na tym lotnisku do tej pory prezeską była dobra koleżanka jednego z radnych Platformy. No i efekt widzimy.
Ludzie złośliwi albo ludzie przywiązani do idei wolnego rynku powiedzieliby, że głównym rozwiązaniem rządu na problemy po poprzednich rządach jest upaństwawianie wszystkiego.
To nie jest upaństwawianie, to jest po prostu repolonizacja. Poprzedni rząd doprowadzał do upadłości, co się dało, i wyprzedaży za grosze. My odkupujemy chociażby polskie koleje linowe. Tutaj mieliśmy przykłady, no, ja mogę się posłużyć najbardziej przykładem właśnie LOT-u, który miał upaść i niemalże został doprowadzony do upadłości przez działalność takiej piramidy finansowej Amber Gold, w której syn premiera pracował pod fałszywym nazwiskiem, brał stamtąd pieniądze, wiedział, że to jest oszustwo. Nawet na komisji przyznał, że obaj z tatą wiedzieliśmy, że lipa. I to przedsięwzięcie miało na celu przejęcie polskiego rynku lotniczego i sprzedaż Niemcom. To jest w dokumentach. No, rozumiem, że tutaj chcieliby o tym zapomnieć, ale komisja to wykazała i tak oni po prostu tak działali. My działamy inaczej. My mówimy, że nasze narodowe firmy powinny się rozwijać i to nie jest nic wstydliwego. W wielu krajach rządy stymulują gospodarkę, nawet w tych, które się uważa za wolne i demokratyczne i liberalne państwa. Wszędzie państwo nie ogranicza swojej roli tylko do patrzenia na to, co robi niewidzialna ręka rynku, bo u nas w Polsce ta niewidzialna ręka rynku po prostu demolowała wszystko. Przy cichej zgodzie, a może i nie cichej zgodzie poprzedniej władzy rządzącej. Dzisiaj ta władza odbudowuje polski potencjał i najlepszym tego dowodem jest to, że po 3 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska została zaliczona do krajów rozwiniętych, a nasz rating został podniesiony do poziomu A, co oznacza, że po prostu jesteśmy stabilną, rozwijającą się, nowoczesną, jeszcze z wieloma brakami, ale nowoczesną gospodarką, czego niestety nie potrafiła zrobić poprzednia koalicja. Za ich czasów na nic nie było pieniędzy, czy tam pieniędzy, jak mówił ich minister finansów. Dzisiaj mamy stabilny budżet, mamy najmniejszy deficyt budżetowy od wielu lat, wpływy do budżetu stabilne, które przekazujemy obywatelom i między innymi na polonizację chociażby banków, a to powoduje, że polscy biznesmeni mogą zaciągać kredyty. Przecież za czasów Platformy ja słyszałem od naszych biznesmenów, naszych przedsiębiorców, że nie mają na rozpoczęcie inwestycji, bo nie mogą zaciągnąć kredytu, banki im odmawiają. Dzisiaj mamy ponad 50 udziałów w bankowym systemie i te problemy się zdecydowanie zmniejszyły, a co więcej, ta filozofia właśnie odkupowania i ściągania pieniędzy do Polski jest jeszcze w jeden sposób realizowana. Premier Mateusz Morawiecki, teraz będąc w Stanach, rozmawiał z największymi bankami, żeby założyły tu firmy, swoje filie i żeby sprowadziły pieniądze z zewnątrz do Polski, czyli odwrotny kierunek. tamta koalicja pozwalała wyprowadzać pieniądze z Polski. Pamiętamy, jak był kryzys finansowy. To nawet rezerwy nienaruszalne bankowe poszły na ratowanie banków na Zachodzie. Dzisiaj jest na odwrót. Te pieniądze wracają i jeszcze sprowadzamy dodatkowe pieniądze z banków, które do tej pory nie miały w Polsce siedzib, żeby polska gospodarka miała pieniądze. To jest tak jak tlen do oddychania. Bez pieniędzy gospodarka się zwija, dlatego nasza gospodarka się zwijała za czasów Platformy. Dzisiaj się rozwija, bo jest inna filozofia. Filozofia ta krytykowana, tak jak pan mówi, przez opozycję, że tam kupujemy, że nie prywatyzujemy, tylko upaństwiajamy. To są oczywiste bzdury. To jest zazdrość, że gospodarka dziś się rozwija i to jest też ból, że oni nie mają żadnej recepty, żeby Polsce służyć w sposób konkretny i pozytywny.
Ale żebyśmy tak się przyjrzeli jeszcze tym konkretnym sprawom związanymi z lotniskami, to tak, lotnisko w Radomiu, tutaj będzie budowany centralny port komunikacyjny. Nie jest tak, że zbyt wiele tych wielkich projektów jest naraz?
Nie, to nie jest zbyt wiele i to nie jest naraz. To jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, to tam jeszcze badania będą trwały jakiś czas, wykupy gruntów, projekty, więc to jest czas powiedzmy 8 do 10 lat, a może i trochę dłużej, a tutaj po przejęciu lotniska w 2 lata możemy mieć lotnisko zapasowe. No gdybyśmy czekali 10 lat na centralny port komunikacyjny, to ludzie z Polski nie mieliby skąd latać. Warszawa już jest, można powiedzieć, lotnisko Chopina zapchane i za chwilę, może jeszcze rok, może właśnie 2 lata, jeszcze jakoś robiąc bokami wystarczy, ale przy tym tempie rozwoju ruchu lotniczego musi być lotnisko zapasowe szybciej niż centralny port komunikacyjny.
A od strony instytucjonalnej przygotowania tej inwestycji, kiedy ta spółka, która ma budować CPK, zacznie działać?
Ona już działa. Także to
już
jest,
działa, tak?
To jest, już jest powołana, jest pan minister Wild, który przygotowuje wszystko w tym kierunku. Natomiast na podpisaniu umowy, kiedy był pan premier w Radomiu, polskie porty lotnicze przedstawiły makiety, plany. Oglądaliśmy makietę nowego portu. To już jest, można powiedzieć, w dużym stopniu opracowane. Także szybko będzie ruszać praca. Oczywiście różne zgody środowiskowe i tak dalej to jeszcze trochę potrwa, ale ta inwestycja jest już zaawansowana.
Jak się tak słuchało polityków Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w ostatni weekend, to wygląda na to, że waszym głównym przeciwnikiem politycznym jest Polskie Stronnictwo Ludowe.
To można powiedzieć, są zjednoczone siły post-PRL-owskie, bo PZPR w mieście zastąpiła Platforma, ZSL w sposób taki, który próbują ukryć, czy też zapomnieć, ZSL zastąpił PSL. Przypomnijmy historię ZSL-u. To jest to stronnictwo, które zostało powołane po likwidacji siłowym prawdziwego PSL-u, tego z przedwojenną tradycją, z tradycją agraryzmu. Kilkaset osób zostało aresztowanych, tam około 100 osób chyba nawet zostało zamordowanych i to ZSL zastąpiło prawdziwy PSL. No i dzisiaj to PSL, które jest tak naprawdę ZSL-em przefarbowanym, mówi, że ma tradycję 120-letniego ruchu ludowego, co jest oczywistą nieprawdą. I z tych powodów, że my jesteśmy za tym, żeby mówić prawdę, mówimy, czym jest PSL, jak rządził razem z Platformą. Można powiedzieć, w czasach PRL-u był PZPR i przybudówka ZSL, dzisiaj jest Platforma i przybudówka PSL. Podobny układ. Wtedy była komuna miejska PZPR i komuna wioskowa ZSL. Dzisiaj mamy, powiedzmy, liberałów miejskich, postkomunistów, bo tutaj nawiązują wprost do tego chociażby, jak mówią, że będą przywracać uprawnienia SBK-om, którym żeśmy odebrali, czy likwidować IPN. No i taką liberalną przybudówkę wiejską, jakim jest dzisiaj PSL. Stąd dla nas nie tyle PSL czy Platforma jest przeciwnikiem, co ten styl rządzenia, a my chcemy po prostu dać takich ludzi, którzy będą rządzić dla wszystkich uczciwie, bez takich ideologicznych korzeni, które no, wyrastają jednak z niezbyt chlubnej historii Polski.
Pana kolega z rządu, pan minister Joachim Brudziński, powiedział, że będzie rekomendował niepodpisywanie tego protokołu z Marrakeszu przez rząd polski. Wielu wyborców uważa, że jeśli chodzi o sprawy imigracji, to nie jest tak, że Polska jest całkowicie zamknięta, że ten proces trwa mimo zapowiedzi, że miał być blokowany.
To zależy, jak to rozumieć. Oczywiście tego rodzaju przymusowej dyslokacji uchodźców, wśród których są potencjalni, a też niepotencjalni terroryści, my nie przyjmujemy. Natomiast przyjęliśmy z Ukrainy sporą grupę ludzi, którzy uciekali przed agresją rosyjską. I w tym względzie też jesteśmy w strefie Schengen. Nie jesteśmy państwem zamkniętym. Natomiast nie przyjmujemy tych uchodźców, których próbowano nam na siłę wrzucić i na które Platforma z PSL-em się zgadzały. To jest zupełnie co innego. My chronimy naszych obywateli przed tym, co jest nie do sprawdzenia. Natomiast no, jeżeli przyjeżdża ktoś z krajów, z Emiratów, na przykład arabskich, bogaty jakiś człowiek i chce wypoczywać w Zakopanem, no to Polska nie jest dla niego zamknięta. I na tej podstawie mówi się, że no jednak przyjeżdżają jacyś uchodźcy czy jacyś goście z zagranicy. No, to jest pokazywanie czegoś, co jest nieprawdą, to powołując się na fakty, bo rzeczywiście do Polski wielu turystów przyjeżdża. My zabiegamy o to, żeby przyjeżdżali do Polski turyści, bo oni zostawiają pieniądze. Tylko nie można mówić w ten sposób, że jak mamy gości, którzy są gośćmi bogatymi, którzy nie przyjeżdżają tu, żeby tam robić krzywdę, tylko albo wypocząć, zwiedzić, zainwestować, to jest zupełnie co innego. Także czym innym jest deklaracja, która by narzucała nam przyjmowanie uchodźców, którzy tu przyjeżdżają, no niekoniecznie do pracy czy z dobrymi intencjami, a czym innym jest otwartość państwa. No my jesteśmy gościnnym narodem, otwartym państwem. Nie zakazujemy przyjazdu gości, którzy przyjeżdżają w dobrych celach. A to jest przedstawiane, że no, proszę bardzo, no, na ulicach Warszawy widać różnych ludzi. Mamy kebaby, prawda? No to co mamy? Wyrzucać tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają i pracują, czy też małżeństwa, które są, bo mamy małżeństwa przecież wielonarodowe. No tutaj trzeba to rozróżniać i absolutnie nie przyjmujemy uchodźców, ale też no, nie wyrzucamy ludzi, którzy w Polsce są, pracują od wielu pokoleń. Na przykład mamy w Polsce sporą diasporę wietnamską. To już jest trzecie pokolenie. Czy mamy trzecie pokolenie Greków, którzy przybyli w czasach PRL-u do Polski. To już są, można powiedzieć, bardziej Polacy. Oni często mówią po polsku, a już nie mówią w swoich ojczystych językach, więc no trzeba mieć umiara. Ta opozycja umiaru nie ma i przedstawia wszystko w takich czarnych barwach, że my tu przyjmujemy jakichś uchodźców, co nie jest prawdą.
Panie ministrze, co będzie dalej ze sprawą Rzecznika Praw Obywatelskich? No bo żeście odrzucili w pewnym sensie własnego kandydata i potem była mowa, że to się oparło na jakimś nieporozumieniu.
Będzie kolejna data zgłaszania kolejnego kandydata.
Ale to będzie kolejny kandydat? No bo tak jakby ta kandydatka, która była, została chyba w jakiś sposób postawiona w takiej niezbyt dobrej sytuacji, kiedy w oparciu o kłamstwo Sejm odrzucił.
Sejm ma czasem takie sytuacje, w których zbiorowa decyzja bywa niekoniecznie szczęśliwa, a opozycja, choć nawet słyszałem, czy też czytałem takie komentarze, nie głosując na kandydatkę, która miała świetne kwalifikacje, spowodowała, że nie ma dobrego rzecznika. No i szkoda, to pokazuje jakby kompletne niezrozumienie zasad demokracji, bo to opozycja totalna głosuje przeciwko wszystkiemu, co zgłosi Prawo i Sprawiedliwość. Nawet gdybyśmy najlepsze ustawy zgłaszali, to są przeciw.
No ale w tym wypadku akurat też posłowie Prawa i Sprawiedliwości kilku zagłosowało.
Kilku posłów zagłosowało inaczej, no ale mandat posłów jest wolny. No. No proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób można posła zmusić, jeśli według jego uznania, według jego przekonania, czasem opartego błędne informacje, bo tutaj szkalowano kandydatkę, zagłosowali inaczej. No, taka jest specyfika. Konstytucja gwarantuje posłom, że nie są związani instrukcjami partyjnymi i my to szanujemy.
To się nazywa demokracja. Dzisiaj do Polski przybywa premier Republiki Czeskiej. Czy liczymy jakoś na poparcie Czechów w tych naszych sporach z Komisją Europejską?
Czesi zadeklarowali, że są za prawdą i za tym, żeby bezpodstawnie Polski nie karać, tak jak chce opozycja, czy żeby jakimiś sankcjami nas obejmować. Tak jak niektórzy politycy, no, przypominam sobie pisane na komputerze Trzaskowskiego propozycje rezolucji potępiających Polskę, czy wypowiedzi na temat mrożenia środków, dopóki będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, to będzie się środki europejskie dla Polski rządzić. No to są rzeczy niedopuszczalne. No i tu możemy liczyć z pewnością na premiera Czech. Mamy o godzinie 11 spotkanie, także za chwilę się udaje na to spotkanie. Będziemy rozmawiać, ale jest bardzo duża życzliwość właśnie też ze strony Czech.
To w takim razie proszę już się udawać na spotkanie z premierem Czech, ale skoro wspomniał pan pana Trzaskowskiego, to na zakończenie pytanie do pana jako do wytrawnego polityka. Jaki będzie wynik wyborów prezydenckich w mieście stołecznym?
No jest trudny do przewidzenia, ale ja wierzę, że warszawiacy wybiorą rozsądnie i Patryk Jaki zostanie prezydentem, bo widać, że on ma pomysły, on ma chęć do pracy. No, Trzaskowski, jak patrzyłem na to, jak montuje tą szybę w drzwiach, to widać, że ten człowiek się żadną pracą w życiu konkretną nie zajął, a przecież w mieście trzeba rozwiązywać konkretne problemy. Ktoś, kto jest tak nieudolny, pewnie tych problemów rozwiązać nie będzie potrafił. A ja pamiętam Trzaskowskiego, jak był ministrem, byłem w Komisji Innowacyjności. To rzeczywiście bujał w obłokach, a Warszawa potrzebuje prezydenta konkretnego, jakim jest właśnie Patryk Jaki.
No cóż, to przekonamy się. Godzina 8.47. Bardzo dziękuję. Minister Marek Suski, szef gabinetu
państwu za
politycznego
uwagę.
Premiera. Proszę państwa, chwila muzyki. To będzie muzyka z filmu Pulp Fiction. Nie wiem, czy państwo pamiętają niesamowitą Umę Thurman w tym filmie. To teraz piosenka.